Podaje nam dzisiaj Jan te odległości w takim raczej faktycznie nocnym kontekście, nieprecyzyjnie. Potem to zbliżenie się do brzegu. Jedno stadium to tak jak stadion grecki, około 192 metrów. Można faktycznie powiedzieć, że na wodzie, jak się przepłynie 5 kilometrów albo 6, to nie za bardzo człowiek wie, ile to już minęło, chyba że ten brzeg z drugiej strony już jakoś da się policzyć i zobaczyć. Jest w każdym bądź razie to w tym zapisie coś, co utrwaliło to zmęczenie apostołów, mimo że nakarmieni. A ma dotrzeć do nich bardzo wiele takich kontekstów, które łączą, najpierw na to chciałem zwrócić uwagę, Stary Testament z Nowym. Nie tyle testamenty, ile ludzi i Pana Boga. Znaczy, ludzie ciągle tacy sami i Pan Bóg dla nas tak naprawdę cały czas to samo robi, co kiedyś zapowiedział, to się wypełnia, przybiera czasem inną formę, ale treść jest taka sama. Tutaj mamy w tej lekcji Bożego Słowa, najpierw było to nakarmienie jak manną, o tym rozważaliśmy wczoraj. Dzisiaj dla Jezusa przynajmniej jest to taki wyraźny znak tego, co było po tej mannie, kiedy to historycznie przed manną, ale to przejście przez morze, którego dokonuje też wobec uczniów, żeby pokazać, nie mają do czynienia tylko z jakimś rabbim z Nazaretu. Pokazuje jeszcze u świętego Jana, wyodrębnione jest to też starotestamentalne imię Boga, to ja jestem. Jezus ma pod sobą prawa przyrody, w sensie takim fizycznym nawet, chodzi po wodzie. To jest objawienie tego, kto potrafi czytać, nie? Tam z tej łódki. To zaczyna mieć coraz mniej wątpliwości, z kim my mamy do czynienia. Że to nie jest jakaś taka przygoda mądrościowa, że to tak naprawdę jest zaproszenie do kontaktu z Bogiem żywym. Ale mamy też dzisiaj w pierwszym czytaniu takie słowo, które ma swoją długą historię w Starym Testamencie. I to taką historię, że jest po prostu kłopotem i wstydem, a mimo tego święty Łukasz akurat to słowo wybiera, aby nazwać to, co się dzieje w Kościele, że oni szemrali jedni przeciw drugim. To jest straszne słowo. Straszne słowo i ma swoją bardzo długą historię. I w czasie właśnie też przejścia z niewoli do wolności i z tej historii wędrowania do ziemi obiecanej i potem szemranie to jest coś, co się i Bogu sprzeciwia i między ludźmi robi zamieszanie. Więc mamy wiele nawiązania do takich typów, które już w Starym Testamencie wystąpiły, które już w tych relacjach między Bogiem a ludźmi, między Bogiem a Jego ludem miały coś pokazać, miały objawić moc Pana Boga i miały też jakoś zaradzić tej słabości człowieka. I to wszystko się dzieje też przy Chrystusie Zmartwychwstałym, wobec Niego. Te terminy nie straciły swojej aktualności, są cały czas żywotne. I znowu się zapytacie, nie tylko wtedy. Nie tylko, dobrze, że te terminy, które objawiają nam działanie Pana Boga, Jego moc, że jest ich więcej niż to jedno nieszczęsne szemranie, ale to cały czas tak mamy w naszych relacji z Panem Bogiem, że On moc swoją objawia i czasem faktycznie robi to w taki sposób, że możemy się zastanowić, jak to ten autor dość pobożny, to nie jest cytat z Pisma Świętego, ale dzisiaj z tradycji Kościoła przed Ewangelią słuchaliśmy, zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył. No tak wierzymy. Z Biblii to było, przez Niego wszystko się stało, co się stało, a bez Niego nie stało się nic. To jest ten boski Logos. I to bym chciał powiedzieć jako część pierwszą, a druga już może krótsza, to będzie ta, że skoro doświadczamy tego Bożego działania, to jesteśmy dzisiaj tym psalmem przynagleni do tego, żeby faktycznie głosić, żeby wołać na cześć Pana, żeby się gromadzić na modlitwę, na Eucharystię. I w tym wersecie pierwszym bardzo ciekawy jest ten szyk, ja już tam nie sprawdzałem, jak to w hebrajskim stoi, ale tutaj zaufamy tłumaczowi, który zapisał tą drugą część pierwszego wersetu, prawym przystoi pieśń chwały. Najczęściej to słowo, że komuś coś przystoi, można by jakoś odnosić do tego, że jakiś order, nagroda, coś, co wyróżnia kogoś, prawemu człowiekowi z pewnością przystoi. A tu mamy taką zachętę, że ten, kto jest prawy, to jemu przystoi śpiewać chwałę Pana Boga. Faktycznie jest tak, że jeśli chwałę Pana Boga śpiewa człowiek nieprawy, no to jest tam coś nieprzystojnego. To czasem więcej zamieszania może być w takim domu, gdzie tam ktoś pręży mózgu jako katolik, a jest przykry, nie? Na przykład dla swoich najbliższych. To wtedy jakąś nieprzystojność tego widać. Prawi ludzie mają zanosić do Pana Boga swoje modlitwy, swoje uwielbienie. Sprawiedliwi mają radośnie wołać na Jego cześć. No ale też jest w tym jakiś imperatyw taki, że to byłoby jakieś zaniedbanie, gdyby ten, kto wobec Pana Boga postępuje w sposób prawy, kto wobec ludzi i prawa Bożego jest sprawiedliwy, nie odzywa się na ten temat, kto jest tym moim najgłębszym inspiratorem, skąd mam siłę do takiej postawy, skąd czerpię tyle ochoty, żeby się sprzeciwiać modom naszych czasów, temu jakby wiele środowisk chciałbym, żył, postępował, wybierał, decydował, a ja potrafię inaczej, bo opieram się na Bożym Słowie, bo Jego każde dzieło rozczytuję, odnajduję w swoim życiu i wiem, że ono jest godne zaufania. I tak się nam te starotestamentalne, a równocześnie popaschalne wydarzenia, które Pan Bóg sprawia, także i pod osłoną znaków, także i mocą swojego słowa dzisiaj dla nas, stają zachętą do tego, żeby Boga uwielbiać, żeby to rozmodlenie trwało. Jeszcze musi być poskryptum. Kościół dzisiaj na świecie przez bardzo wielu ludzi jest mile widziany jako instytucja charytatywna. Żeby tak rozdawał, gromadził, wspierał. To bardzo piękne jest zadanie Kościoła, ale nawet przy wyborze diakonów. To nie jest tak, chodźcie, znajdźcie 7, nie. Najpierw są rekolekcje, modlitwa, święcenia diakonatu i potem dopiero, znowu mocą Bożą, oni, tych 7, wypełnia tą charytatywną posługę. Jak się gdzieś w kościele zaczyna dziać coś takiego, że ktoś tam na plantach rozdaje żywność, przygotowuje ją dla ubogich, bezdomnych, to wszystko bardzo pięknie, tylko warto zaglądać, czy oni wcześniej przy robieniu tych kanapek śpiewają psalmy, wznoszą modlitwy na cześć Pana i śpiewają pieśń chwały. To zawsze warto sprawdzić. Amen.